studiu Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na tapet dziś bardzo chciałabym wziąć nowe zasady L4. Głośno mówiliśmy o tym, wybrzmiewało to też w przeróżnych mediach społecznościowych, że już za chwilę, już niebawem będziemy mogli pracować na zwolnieniach lekarskich. Miał być to ukłon też w kierunku działalności gospodarczych, czyli w sytuacji nagłej, kiedy trafiamy na przykład na zabieg, czy łamiemy nogę, kolokwialnie mówiąc, no nie zamykamy sobie opcji możliwości, możemy wystawić fakturę choćby za ten czas, kiedy pracowaliśmy do dnia zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. To się jeszcze nie wydarza, to z całą pewnością. Pan Witold się uśmiecha tu do mnie. To się jeszcze nie wydarza, natomiast wydarzają się zaostrzone kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w temacie. No i teraz to oni będą podejmować decyzję o tym, czy państwo stracą zasiłek, czy nie.
Znaczy ja może zacznę od tego, że to jest takie bardzo zdroworozsądkowe myślenie, że jeżeli mam chorą nogę, to głową mogę pracować. W związku z tym jest to zdrowy rozsądek, wydaje się, że to tak powinno być. Mhm. No i nasz ustawodawca powoli idzie w tym kierunku, żeby tak było, ale jeszcze ma daleko
Rozumiem,
drogę przed sobą.
Tak, to powoli
daleko
było.
Drogę ma przed sobą jeszcze. To znaczy już została uchwalona ustawa w tym zakresie, o ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku, w grudniu, ale mogę nie pamiętać tego dokładnie. W każdym razie ta ustawa przewidywała, że mniej więcej na wiosnę, czyli teraz wejdzie pewne rozluźnienie w tym zakresie, a za rok, dopiero w 2027 roku, dopiero będzie taka sytuacja, że jeżeli lekarz pozwoli oczywiście i wyda to w odpowiedniej opinii, to ja będę mógł u jednego pracodawcy pracować, a u drugiego chorować, pod warunkiem, że wykonuje prace rodzajowo różne w jednym miejscu na głowę, w drugim na nogę, w związku z tym, jeżeli to będzie tak u pracodawcy rozdzielone, a lekarz pozwoli, to będę mógł, ale to jest przyszłość, która mamy nadzieję nadejdzie, no nie, i nie zostanie przesunięta w czasie.
Tymczasem dziś?
Natomiast tymczasem dziś obowiązują podobne przepisy, jakie były jeszcze do niedawna. Pamiętajmy, że przepisy są bardzo restrykcyjne. W związku z tym te przepisy, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorców chorujących, mówią, że jeżeli wykonają jakąkolwiek jedną czynność, która jest związana z wykonywaniem przeze mnie pracy zawodowej, to automatycznie tracę prawo do całego zasiłku chorobowego, do którego prawo nabyłem chorując. W związku z tym, jeżeli to była kobieta, która była na macierzyńskim na przykład, to traci prawo do całego macierzyńskiego, jeżeli to jest przedsiębiorca, który przez 5 miesięcy chorował, no przykładowo na tą nogę chorował, prawda, a podpisał jedną fakturę w międzyczasie, no bo nie miał komu, bo kto inny nie mógł podpisać tej faktury z różnych powodów, prawda, to też tracił prawo do całego zasiłku. Na mocy orzecznictwa, bo sądy idą chyba trochę bardziej zdroworozsądkowo, tak ładnie określę, niż urzędy. W związku z tym na mocy orzecznictwa Sąd Najwyższy dał taką wytyczną linię orzeczniczą, nie wiem jak to nazwać, że właśnie taka czynność incydentalna, jednorazowa, która nie powoduje pogłębienia tej mojej choroby, to może być zastosowana i ZUS nie powinien wydawać decyzji o zabraniu zasiłku w całości.
No jest to trochę absurd, powiedzmy to głośno, tak? Bo wiele osób, które mają jednoosobowe działalności gospodarcze, a spotyka ich nieszczęście po drodze, tak? Czyli właśnie ta złamana ręka, noga, to albo decydują się na to, żeby nie brać zwolnienia lekarskiego właśnie z tytułu tego, że muszą wystawić faktury, bo nie będą mieli, kolokwialnie mówiąc, na opłacenie rachunków, choćby ZUS-u właśnie, czy podatków, tak, bez tego. No i sytuacja robi się trochę patowa.
Ale ja wchodzę w słowo, ale z drugiej strony jest ZUS, który zawsze, podkreślam, ZUS stoi na straży przepisów, których sam nie uchwala. W związku z tym, jeżeli nasz parlament uchwalił takie, a nie inne przepisy, to tylko ZUS stoi na ich straży. Jeżeli przepisy, które były uchwalone, zabraniały podejmowania jakiejkolwiek pracy w okresie, kiedy pobieram zasiłek chorobowy, no to jakakolwiek praca to jest to wystawienie faktury. Jakakolwiek praca to jest pójście do apteki. Jakakolwiek praca w sytuacji, kiedy ja muszę leżeć. Jakakolwiek praca to jest wyjście do sklepu. Jakakolwiek praca to jest jeszcze wyjście z domu wtedy, kiedy ja w tym domu powinienem być. Przychodzi komisja jakaś kontroli chorych, prawda, zobaczy, że mnie w domu nie ma, zabierają mi cały zasiłek i dopiero ja w sądzie muszę udowodnić, że to, co wyszedłem, to wyszedłem, bo nie miałem co jeść, albo poszedłem na badanie lekarskie czy do innego lekarza. Ale ja to udowadniam w sądzie. Wtedy mi ktoś wydaje decyzję o zabraniu zasiłku, ewentualnie ktoś prowadzi postępowanie w sprawie zabrania zasiłku, jeżeli ja mu to wyjaśnię, jeżeli dostanę możliwość wyjaśnienia, no to w takiej sytuacji być może podejmie inną decyzję. Ale no ta sytuacja jest taka bardzo, powiedzmy sobie, niezdroworozsądkowa dla tych, którzy chorują. Mamy już nowe przepisy, które idą w dobrym kierunku i mamy przepis, który mówi, że jeżeli ja podejmę czynność o charakterze incydentalnym, tam jest jeszcze parę innych warunków do podjęcia tej czynności, ale te incydentalne jest takie teraz na tapecie, jak to ładnie mówimy, tak, no nie, w związku z tym to incydentalne, to wtedy ZUS mi nie zabierze tego prawa do zasiłku. I pan główny inspektor pracy, którego bardzo chętnie cytuję, bo on się mocno wypowiada w mediach społecznościowych, wyjaśnił nam, co to znaczy czynność incydentalna.
Czym jest incydent? Rozumiem, wyjaśnił.
Co to jest czynność incydentalna? Jeszcze nie powiedział, czym jest incydent. On powiedział, co to jest czynność incydentalna w rozumieniu tego przepisu, który mówi, że mogę tą czynność podjąć na chorobę.
I pierwsze,
no długo mówił, w związku z tym ja się nie zmieszczę w ramach czasowych, żeby powtórzyć wszystkiego, co on powiedział, ale wybieram z tego najciekawsze. Po pierwsze, wybrał taką sytuację, kiedy ja idę na chorobowe, idę do swojego szefa, a szef mi mówi, wiesz co, mamy już te nowe przepisy, będziesz mógł od czasu do czasu coś wziąć, to ja od czasu do czasu podeślę ci jakiegoś klienta, którym kompletnie nie wiem, co zrobić, raz na 2-3 dni napiszesz mu maila i jak gdyby nie spowoduje to, że stracisz zasiłek, nie spowoduje to, że będziesz miał jakiekolwiek dolegliwości. I pan główny inspektor pracy powiedział, nieprawda. Jeżeli to jest czynność, która jest z góry zaplanowana i wynika z mojej umowy z pracodawcą, to nie ma charakteru incydentalnego. W związku z tym ZUS, który mi zabierze prawo do zasiłku, zrobi to całkowicie zgodnie z prawem i całkowicie słusznie, bo nie powinienem pracować w okresie zwolnienia lekarskiego. Natomiast jeżeli to będzie czynność, której nie zaplanowałem wcześniej, nie wiedziałem o niej wcześniej, jak poszedłem na chorobowe, że musi wystąpić, prawda, i nie będzie powtarzalna co kilka dni, no to wtedy dopiero mogę ją wykonać. Przysłowiowe podpisanie faktury. No jeżeli podpiszę tą fakturę raz, bo nie było komu podpisać, nie miałem pełnomocnika do podpisania faktury, nie mógł jej kto inny wystawić, no to w takiej sytuacji będę mógł tą fakturę podpisać raz.
Ale dobrze, powiedział pan, że wtedy do sądu i udowadniać, że była taka potrzeba i konieczność.
Jeżeli ZUS wyda decyzję, to bym musiał zaskarżyć. Ale zanim ZUS wydaje decyzję, zazwyczaj, bo nie zawsze to tak działa, no nie, ale zazwyczaj zasięga opinii tej strony, w stosunku do której wydaje decyzję. Przepisy nakazują mu wysłuchanie wyjaśnienia obwinionego, że tak powiem. W związku z tym, jeżeli taka możliwość jest, no to trzeba to wyjaśnić. I zawsze ten urzędnik, który stoi na straży naszych pieniędzy, cały czas powtarza i ma ściśle przestrzegać prawa, a nie naginać to prawo do sytuacji. W związku z tym ten urzędnik może wydać taką decyzję, którą dopiero sąd sprawdzi jej poprawność. Ale weźmy taką sytuację, kiedy człowiek uległ wypadkowi przy pracy. Ulega wypadkowi przy pracy, było to pytanie, które się pokazało pod tym wywiadem głównego inspektora pracy, na które nikt nie udzielił odpowiedzi, żeby było jasne. Co będzie, jeżeli pracownik uległ wypadkowi przy pracy i z tego powodu poszedł na zwolnienie lekarskie, jest niezdolny do pracy? Przecież pracodawca musi powołać taką specjalny zespół, który bada okoliczności i przyczyny tego wypadku. Ten zespół ma, ile dobrze pamiętam, 10 dni czy 2 tygodnie na wykonanie wszystkich czynności, między innymi przesłuchanie tego poszkodowanego. Jeżeli stan zdrowa, no to pozwala. No jeżeli jest nieprzytomny, to wiadomo, że się nie da. Ale jeżeli jest przytomny i można do niego zadzwonić telefonicznie, niekoniecznie trzeba go odwiedzać, prawda? To czy ten poszkodowany może odpowiadać na pytanie takiego zespołu i przypadkiem to nie spowoduje, że jak ja odpowiedziałem na te pytania, prawda, czyli udzieliłem wyjaśnień pracodawcy, czyli jak gdyby zrealizowałem coś, co należy do moich obowiązków na podstawie przepisów kodeksu pracy, to czy nie przypadkiem ktoś nie zabierze zasiłku chorobowego. Odpowiedzi nie było. Mam swoje zdanie na ten temat, w związku z tym ja uważam, że może, bo to nie jest czynność wykonywana przez niego zawodowo.
Czyli to jest nagła.
To nie jest czynność, która jest czynnością na podstawie, za co on bierze pieniądze, no sobie tak powiedzmy sobie, za realizację pracy najprościej. To jest tylko jego obowiązek z kodeksu pracy, ale jego obowiązkiem z kodeksu pracy jest zachowanie tajemnicy, jego obowiązkiem z kodeksu pracy jest dbałość o dobro pracodawcy i tam cała strona jest tych obowiązków pracowniczych, które są w kodeksie pracy, które są, bo są, ale nie powodują tego, że ja dostanę dodatkowe pieniądze za wykonanie tej czynności.
No tak.
Także tutaj nie mam problemu. Tutaj odsyłam do podcastu pana głównego inspektora pracy. No nie, jak się na niego patrzy, to, że tak powiem, to jest jedyny znany mi urzędnik, który nie wygląda jak dyrygent orkiestry, prawda, w czasie koncertu, tylko wprost przeciwnie, nie wyobrażam sobie takiego dyrygenta kierującego orkiestrą z tym wyglądem. Długie włosy, zawsze, prawda, zawsze w marynarce, ale w krawacie tego jeszcze nie widziałem, prawda, zawsze jakaś taka rozpięta koszula pod szyją i zawsze sposób mówienia taki, którego nasi politycy się powinni uczyć. On mówi bezpośrednio do ludzi, on mówi zrozumiałym językiem, on nie komplikuje sprawy na zasadzie, ja jestem taki mądry, to będę tak mówił, żebyście wy nie rozumieli tego, co ja mówię. Wprost przeciwnie. W związku z tym warto go posłuchać od czasu.
No to ja myślę, że to jest dobry kierunek. To jakby jedna rzecz. A druga to tak muszę dygresyjnie zapytać, a co to ma krawat i marynarka? Nie ma to znaczenia, jak on wygląda, że długie włosy, to pani Witoldzie.
Ale jakoś tak się przyzwyczaiłem do polityków, do ludzi w randze
na stanowiskach,
stanu,
rozumiem.
Sekretarzy stanu, tak sobie powiedzmy, główny inspektor pracy jest w randze chyba podsekretarza stanu, ile dobrze pamiętam, w związku z tym jakoś tak...
Że się w kanon wpisują
jakieś... Poza
jednym,
który występował w żółtym swetrze i z tego powodu był znany, prawda, a ten jego sweter przez długie, długie lata był bardzo znany, prawda, no to tak naprawdę to cała reszta występuje jednak, ja mówię, ubrana jak dyrygent orkiestry, może nie koniecznie we fraku, ale bardzo podobnie. I też pan w jakiś Witold... sposób porozumiewa się w sposób niezrozumiały dla otoczenia, macha pałeczką, oni grają, w związku z tym jakoś to tak jest,
no tak.
Że ja jego bezpośrednio tego dyrygenta nie rozumiem, ale skutek jest taki, że jest dla mnie dobry.
Ja rozumiem, że pan Witold chciał iść, drodzy państwo, w kierunku, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
Tego do polityków nie można zastosować niestety.
Nie.
Nie. Oni im bardziej w krawacie, tym bardziej awanturujący się.
Znaczy ja myślę, że edukacji nigdy za mało i że ta edukacja powinna się pojawiać w różnych formach. Jeżeli w tej chwili czasy idą do przodu i mamy właśnie możliwość spojrzenia na taką rolkę, czy na taką relację, która jest przygotowana przez fachowca, eksperta, to jest super. Znaczy, bo jest wtedy szansa i nadzieja na to, że więcej osób będzie poszerzało swoje kompetencje, tak? I rozumiało, co się do nich mówi.
To jest organ kontroli. To powołany przez Sejm organ, który ma dla tego Sejmu przygotować raport z tego, jak działają przepisy, a przy okazji wydać ileś tam decyzji, jak stwierdzą jakieś nieprawidłowości.
Dokładnie.
W związku z tym tam gdzieś jest wpisane, że ma prowadzić działalność edukacyjną i tak dalej, i tak dalej, ale inspekcja pracy, która istnieje ponad 100 lat, dotychczas nie wykorzystywała mediów społecznościowych albo śladowo do tego, żeby edukować społeczeństwo.
No czasy się zmieniły.
W prostych, jasnych sprawach. Tak, nareszcie mamy głównego inspektora pracy, który to zrozumiał, że ten frak, krawat i ta pałeczka to niekoniecznie jest to, co...
Nie ten kierunek.
To niekoniecznie jest ten kierunek, który on powinien dawać. Że dotrze do ludzi w ten sposób wtedy, kiedy będzie mówił ich językiem, kiedy będzie mówił o sprawach, które ich interesują. Dlatego odsyłam zawsze na stronę głównego inspektora pracy, na stronę Państwowej Inspekcji Pracy, tam gdzie można go posłuchać o bieżących sprawach, które to bieżące sprawy...
Teraz i już.
Czyli ten incydentalny charakter tej czynności, którą podejmiemy na zwolnieniu lekarskim, on dobrze nam wyjaśnił, co jest, a co nie jest możliwe do podjęcia, żebyśmy nie musieli później w sądzie udowadniać, czy wyjście z domu w sytuacji, kiedy ja muszę leżeć. I mam na zwolnieniu lekarskim, że muszę leżeć, prawda?
Ale ja sobie poszedłem.
Tak. Ale nie mam co jeść, prawda? Czy takie wyjście z domu spowoduje zabranie mi prawa do zasiłku, czy nie przez ZUS? No a poczekamy, w przyszłym roku wejdą nareszcie te przepisy. Mam nadzieję, jeszcze raz powtarzam, bo to nigdy nie jest pewne w polityce nic. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wejdą te przepisy, które to troszeczkę ten rynek uelastycznią. No a propos uelastycznienia rynku, który jest tworzony przez ZUS, też wyczytałem w jednym miejscu, że ZUS właśnie przygotowuje rozporządzenie, w którym zmienia format 23 różnych druków, które dla pracodawcy mają stosować w stosunku do ZUS-u. Prawda, zmienia się rozporządzenie, a żeby było ciekawiej, to dwa z tych druków wejdą w życie już 1 maja, a jeszcze do dzisiaj ich nie ma. W związku z tym pracodawcy będą musieli
szybko się nauczyć,
jak wypełniać nowe druki. One wszystkie są elektroniczne, w związku z tym nie tak łatwo się je wypełnia, jak się nam wydaje. Jak ktoś próbował taki druk elektroniczny wypełnić, to wie, o czym mówi. Także ja ostatnio próbowałem, w związku z tym...
Ale udało się, mam nadzieję.
Po paru godzinach mi się udało. Jakbym to robił ręcznie, mi to zajęło 5 minut. Ale wypełniłem. Także udało mi się, mam ten charakter taki, że walczę z tą materią, aż się nauczę. Okazuje się, że to ja muszę walczyć z materią, materia jest mądra, prawda, nawet mądrzejsza od wszystkiego, w związku z tym z nią trzeba walczyć, aż się człowiek do niej dostosuje.
No to się niestety zdarza, natomiast tu jakby podsumowując też mam taką nadzieję, że osób, które będą wyjaśniały zawiłość przepisów, meandrów prawa będzie coraz więcej i rzeczywiście choćby dzięki takim rolkom czy krótkim filmikom w mediach społecznościowych będzie można...
Ale nie zawsze
można...
są krótkie, żeśmy mieli jasność. To nie jest typowa rolka, która to ma nas na
minutkę,
czy minutkę, prawda, czy setkę. Natomiast to jest takie troszeczkę dłuższe. Natomiast to chyba takie ma być, bo ma omówić problem od początku do końca, choćby tę incydentalność przy zwolnieniach lekarskich. Ale żeby to omówić, to trzeba parę przykładów podać, parę życia wziętych rzeczy i powiedzieć, czym to grozi. W związku z tym tego się nie da zamknąć w setce zwykłej.
No to tak czy inaczej, mądrego to i dobrze posłuchać, jak to mówią.
Tak, i dlatego odsyłam na stronę Inspekcji Pracy.
Najprościej. Witold Polkowski był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się Do usłyszenia.